Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Jak to zazwyczaj bywa, zwłaszcza o tej porze roku, zwłaszcza jesienią, dominować będzie podsumowanie tego, co się działo w rozgrywkach ligowych, bo zawsze to październik, pierwsza połowa listopada, tak nawet dwie trzecie listopada, to jest kumulacja wydarzeń ligowych, no bo jeszcze trwa piłka nożna, a już rozgrywki halowe są w pełni, ale dzisiaj sobie zaczniemy nie od wydarzenia ligowego, tylko od wydarzenia uroczystego, podniosłego, jakie miało miejsce, ale oczywiście dzisiaj także powiemy o koszykówce, będzie unihokej, zajrzymy także do naszych siatkarzy i słowo też będzie o piłkarzach ręcznych również. No ale zaczniemy, tak jak powiedziałem, od tego, co się działo w Pszczewie, a tam odbyło się uroczyste spotkanie Stali Gorzów i poznaliśmy, trochę poznaliśmy, a trochę została sprawa wyjaśniona już dawno właściwie. Wiadomo, oczywiście, jeżeli chodzi o skład na sezon 2022 żużlowej sekcji Stali Gorzów, bo o niej oczywiście mówimy. No i tak jak się wszyscy spodziewali, tak jak to się mówiło, nowym żużlowcem Stali Gorzów jest Patrick Hansen, Duńczyk, który od 4 lat jeździ w Polsce, który ostatnio występował w Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Ta, jak wiadomo, żużlowym kibicom awansowała do Ekstraligi, a wcześniej był zawodnikiem Stali Rzeszów, Kolejarza Opole oraz Wilków Krosno. Patryk Hansen jest z rocznika 1998, ma 23 lata, więc jest tu szykowany jako zawodnik na tak zwaną pozycję U24, z kim będzie rywalizował, to się też pewnie niedługo przekonamy, bo zdaje się, że kurs na pierwszą ligę obierze Rafał Karczmarz, ale to pewnie okaże się na dniach. Pewnie też mocniej się nad tym wszystkim pochyli w środę w magazynie żużlowym Daniel Rutkowski. Natomiast my sobie dzisiaj podsłuchamy rozmowy Daniela Rutkowskiego z Patrykiem Hansenem, a także z nowym juniorem Stali, Oskarem Churyszem. Też trzeba się nauczyć nowego nazwiska. Oskar Churysz, wychowanek Startu Gniezno. No i właśnie, no i wydarzenie jest to jednak znaczące w historii żużlowej sekcji Stali Gorzów, no bo od 11 lat nie było w Stali juniora, młodzieżowca ściągniętego z innego klubu. Ostatnio był to na wypożyczeniu Przemysław Pawlicki. W ogóle mało było tych juniorów, młodzieżowców spoza Gorzowa. Starsi kibice na pewno pamiętają Rafała Koniewskiego, jego pierwszą przygodę ze Stalą Gorzów, gdy właśnie był juniorem ściągniętym z Polonii Piła. Czy też no, innego wychowanka Startu Gniezno, Tomasza Cieślewicza, który przychodził jako wielki talent żużlowy, ale coś tam nie poszło, a co to już jest opowieść na zupełnie inne okoliczności. Był jeszcze taki skromny epizod Damian Donder z Ostrowa, ale on zupełnie się nie przebił do składu Stali Gorzów i oficjalnego meczu nie pojechał, więc możemy powiedzieć, że no jest to takie wyjątkowe dość wydarzenie, ale wiemy, jak to jest z młodzieżowcami ostatnio w ekipie żółto-niebieskich. No dobrze, to posłuchamy rozmów z Patrykiem Hansenem i z Oskarem Churyszem. No i pewnie część jakaś kibiców już wie, ale być może niektórzy będą zaskoczeni, tak jak przyznałem się szczerze, ja byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, to, że rozmowa z Patrykiem Hansenem będzie po polsku.
Patryk Hansen, Patryk, to co gdzieś się przewijało w mediach, stało się faktem. Zostałeś pasowany przed chwilą na żużlowca Stali Gorzów. Jak się czujesz?
Czuję się bardzo dobrze i no jestem już ciekawy na sezon i no to trochę szybko, bo jest dopiero listopadzie, ale jestem bardzo ciekawy. Myślę, że mamy super drużynę i możemy walczyć o najwyższe cele.
To jest pewnie podstawowe pytanie, jakie sobie wszyscy zadają. Co przyczyniło się do tego, że wybrałeś akurat Stal Gorzów?
No, myślę, że to jest bardzo profesjonalny klub i generalnie wszystko jest bardzo organizowane i jak ja mówiłem, mamy szans walczyć o najwyższe cele i to jest też priorytet dla mnie, żeby być na dobrej drużynie.
Żeby jeździć w playoffach, tak?
No tak, to jest bardzo właśnie i walczę o złoty medal, bo no, chcemy wygrać oczywiście.
Twoim marzeniem było zmierzyć się ze Speedway Ekstraligą, spróbować swoich sił. Wszyscy myśleli, że zrobisz to w Ostrowie, trochę niespodzianka.
No, to myślałem o tym, ale no, czasami życie tak się oddaje i no, tu jestem i jestem ciekawy na to.
Będziesz pod okiem mistrza świata. Dwukrotnego mistrza świata i aktualnego wicemistrza.
No myślę, że będę bardzo fajny, tak i generalnie wszyscy zawodnicy na tego drużynie jest bardzo dobry i no będę dobre lekcje dla mnie i mojej karierze, mam nadzieję.
Tor Gorzowski uważany jest za trudny technicznie. Miałeś okazję tutaj się ścigać?
Nigdy.
Nigdy? Nie. Ani żadnych kółek treningowych na przykład?
Nigdy. Byłem 13 lat temu na mini tu, ale co jest to?
W Rowie.
No byłem właśnie tam. To był mój pierwszy raz w Polsce, to był tu w Gosiowie.
Aha, okej, okay, czyli już znałeś trochę Gorzów.
No trochę, ale mało pamiętam.
Ale widziałeś w telewizji i zapewne widzisz, jaka to jest geometria. To jest trudny techniczny tor.
No tak, już analizowałem trochę ostatnie kilka meczów, siedzie i no trochę analizowałem. Byłem też tu na kamp, pomagałem młody Duńczyk i trochę oglądałem, jak mocno robi na ten tor. I generalnie jestem pozytywny, jestem ciekawy.
Ja jestem pod dużym wrażeniem, jak ty mówisz po polsku. Jak to się stało? Kto cię uczył polskiego?
No, generalnie sobie być tutaj i cały czas słuchać i pogadać, to pomaga, ale mieszkałem z moją dziewczyną już 1,5 roku prawie. Lądowałem tu w Polsce akurat jak był COVID, ten lockdown pierwszy raz w marcu rok temu i no tu siedziłem i cały czas trochę słyszał, spróbował coś mówić i no taki trening, nie?
To masz talent do tego.
No nie wiem, ale no, tak jest. Dużo Polaków też mieszka w Danii, mówię dobre po duńsku, więc czemu nie ja.
To jakie plany na ten sezon twoje prywatne jeszcze, oprócz tego, że chcesz się rozwijać w Speedway Ekstralidze i ze Stalą zdobyć wszystko?
Najlepsze część to dobry plan jest w ogóle nie mówić o ten plan, więc no, chcę oczywiście robić dużo punkty tu dla Gosiowie i dla mój klub Danii też tam też będę jeździł i generalnie być lepszy i bardziej stabilny zawodnik i żeby być na takim poziomie, żeby mogę jechać na Ekstraligę też jak następny sezon nie jestem U24, więc no, muszę się pokazać w tym roku.
Trzeba zrobić progres, trzeba zrobić skok do góry, tak?
No tak, jest, jak cały czas robię krok do góry, to jest dobrze, no.
Patryk, twój wzór żużlowca, Hans Nielsen, Erik Gundersen czy Nicky Pedersen bardziej?
No to może bardziej Hans Nielsen albo Erik Gundersen. Mój tata był mechanik u Hansa, więc mój go bardzo zna. On teraz jest trener na kadry. Erik był też trener, jak byliśmy na minisłużbie, więc te dwa bardzo zna i on ma dużo tytułów i no.
Czyli Hans ma na ciebie oko, podpowiada, tak?
No on jest fajny, tak normalny, tak średni. Ja jeszcze nie... Jak on kończył karierę, to niestety miał urodziny, więc tylko oglądałem mu na telewizor, więc... No, ale on był dobry na pewno.
W Polsce mówiono na niego profesor z Oxfordu.
No właśnie, on jest profesor i nie tylko tam, on jest był cały świat.
Jak będą wyglądały przygotowania zimowe?
No teraz... Zaraz będę wracać do Danii, to skończyło się i rodzina trochę czas, taki spokojny czas, a potem już... No trenujemy siłownie, biegamy i budujemy motorze, taki standardowy, ale jeszcze mocniej.
Oskar, powiedz, przedstaw się, jesteś pasowany dzisiaj jako zawodnik Stali Gorzów. Skąd cię tutaj wziąłeś w ogóle?
No jestem wychowankiem Startu Gniezno. Przygodę na żużlu tak zacząłem 3 lata temu. 2 lata już takie, że rok temu jeździłem w 250-kach. Ten rok miałem taki dosyć... kiepski w 500-kach.
No kontuzja,
i,
tak?
No, kontuzje. No i tak się to potoczyło, że teraz dostałem szansę, żeby się rozwijać dalej w Gorzowie. Mhm. Fajnie, że powstało tu 24, bo to jest naprawdę bardzo pomocne, bo będzie bardzo dużo jazdy, a o to mi najbardziej chodzi. No i fajnie, że powstał, no, że mogę po prostu tutaj być, bo to też jest bardzo duże wyróżnienie i dużo nauki dla mnie.
Stale jest w takiej sytuacji, że kto wie, ale może i dostaniesz nawet szansę debiutu w Speedway Ekstralidze.
No to już na treningach wszystko wyjdzie, ale no, no nie skupiam się głównie na tym, to nie jest jakiś tam priorytet na ten moment, bo jeszcze brakuje dużo umiejętności i dużo jazdy właśnie w młodzieżowych turniejach i w tym U24, żeby się rozjechać. Nie skupiam się na razie, nie robię sobie jakiejś presji, bo to jeszcze dużo, dużo nauki przede mną.
A dużo, dużo więcej na ten temat w magazynie żużlowym w środę po godzinie 13. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. No właśnie, jeszcze zespół 24, czyli zespół rezerw, ma powstać w ramach regulaminu nowego w Ekstralidze wymagań. No i tam, zdaje się, ma między innymi się zaprezentować młody talent norweski, z Norwegii, Matthias Polestad, więc następca taki Larsa Gunnerstada, można powiedzieć, no i Rune Holty. O tym na pewno, między innymi o tym w magazynie żużlowym, natomiast my za chwilę już przejdziemy do wydarzeń ligowych, a się działo.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
A dzisiaj był magazyn Dogrywka Koszykarski. Pokrótce oczywiście o tej koszykówce powiemy. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. No niestety, nie tego się zupełnie spodziewaliśmy. Jest to wynik bardzo zaskakujący, wręcz szokujący. Gorzowianki przegrały na wyjeździe z jednym z najsłabszych zespołów w rozgrywkach, Energą Toruń, 88-93. Wydawało się, że ten mecz jest spokojnie pod kontrolą. Druga kwarta wygrana 30-13, 13-punktowe prowadzenie ostatecznie do przerwy. No i wydawało się, że spokojnie do zwycięstwa z zespołem, który naprawdę no, jest nie jest na pewno kandydatem do walki w playoffach, ale niestety coś się zaczęło znowu niedobrego dziać rzutowo, jeżeli chodzi o gorzowski zespół. Energa odrobiła straty, doprowadziła do dogrywki. W dogrywce nie było rozstrzygnięcia, choć zdaje się też przez moment nasz zespół prowadził, czy to, przepraszam, w drugiej dogrywce prowadziło 6 punktami. No ale niestety druga dogrywka wygrana 15-10 przez Energę, a więc ostateczny wynik 93-88 dla drużyny toruńskiej. Drużyny toruńskiej, która dopiero co grała w Lublinie, przegrała tam bardzo wysoko 48-83. My się też spodziewaliśmy może nie aż tak efektownego, no ale jednak spokojnego zwycięstwa. Tymczasem niestety jest bardzo bolesna porażka. Kibice są źli, wściekli, można to wyczytać w komentarzach na profilu społecznościowym AZS-u AJP Gorzów. Statystyki może za chwilę, najpierw posłuchamy, jak ten mecz ocenił trener gorzowianek Dariusz Maciejewski.
Przegraliśmy na własne życzenie. Wiedziałem, że to będzie bardzo ciężko, tym bardziej, że widać, że no jesteśmy zmęczeni tymi meczami. Ja myślałem, że uda nam się przepchać to spotkanie i kilka sytuacji takich było, że faktycznie prowadziliśmy pod koniec meczu, prowadziliśmy w dogrywkach, chyba bodajże 5 czy 6 punktów. No mieliśmy swoje szanse, żeby ten mecz zamknąć. No niestety gospodarz, jak to gospodarz, trafi jakiś szalony rzut, który gdzieś tam wejdzie, złapie doping i w tym wypadku przepchał ten mecz. Ale no gratulacje dla zespołu Torunia, bo rzadko się zdarza, żeby zagrać w taki sposób, że cały czas goniąc wszystkie końcówki, no, albo dochodził do remisu, albo po prostu tak jak w ostatniej kwarcie ten mecz wygrał. Każda porażka boli, a porażka po dogrywkach na pewno nie jest porażką, która nie odbije się w naszej gdzieś tam pamięci. Ale oczywiście teraz mamy, dobrze się składa, bo mamy trochę przerwy, jeżeli chodzi o na przerwę jest na reprezentację, musimy wiele rzeczy sobie też przemyśleć, musimy sobie porozmawiać i musimy też no, wymyśleć sytuację taką, żeby po prostu być lepsi. No, wiadomo, że nie ułatwia nam sytuacja, że no, nie ma naszej podstawowej rozgrywającej, cały czas jest kontuzjowana. Myślę, że z nią byłoby zdecydowanie łatwiej. No, a tutaj w takiej sytuacji dużo sytuacji było takich, które z których nie byłem zadowolony. No, tak naprawdę zagraliśmy tylko jedną konkretną kwartę, drugą, gdzie graliśmy konkretną koszykówkę. Zaczęliśmy od wielu ilości strat indywidualnych akcji, bez poukładanej gry, oddalane szalone rzuty, napędziliśmy tym samym przeciwnika. Później zaczęliśmy grać to, co lubimy, czyli szybki atak i ustawiane gry. bez improwizacji żadnej, a później już tak się wydawało nam, że jakoś ten mecz przejdzie, a niestety koszykówka jest brutalna i sport jest brutalny i tak nie udało się w jakiś sposób mentalnie zamknąć tego spotkania i cieszą się gospodarze, gratulacje jeszcze raz.
Kartny Hertz 27, najwięcej punktów dla gorzowskiej drużyny, 13 zbiórek. Ona absolutnie nie ma tu chyba sobie nic do zarzucenia, 11 na 17 rzutów z gry. Bardzo dobra skuteczność Kartny Hertz. Borisława Chrystowa 26 punktów, a ponadto Dominika Owczarzak 7 punktów, 6 asyst naszej podstawowej rozgrywającej, 6 punktów Ksenia Tichonienko, aż 19 zbiórek, no miała pełne ręce roboty pod koszem Ksenia Tichonienko, 5 punktów Karolina Matkowska, niestety tylko 2 rzuty trafione na 12 z gry, 46 ponad minut, najwięcej w zespole. Wiemy, że jest skontuzjowana Paula Duchnowska. Dużo, dużo, bardzo dużo minut Karoliny Matkowskiej, absolutny rekord dla niej, jeżeli chodzi o przebywanie na boisku. Pewnie też to miało wpływ na tę skuteczność rzutów z gry. 3 punkty Stephanie Jones, tylko 12 minut na boisku Amerykanki, a ponadto jeszcze na boisku była Maja Kozłowska, druga z zawodniczek młodzieżowych, 2 minuty i 38 sekund dostała gry i równo minutę na boisku przebywała Julita Michniewicz, one bez punktu, jedną zbiórkę na swoim koncie zapisała, zbiórkę w ataku Maja Kozłowska, obie rzutów nie oddawały, więc właściwie nie korzystał z innych młodzieżowych zawodniczek, tak naprawdę trener Dariusz Maciejewski, nie grała Ewelina Śmiałek. Nie grała także Katarzyna Dźwigalska, ale ona nam się wypowie, jak mi przekazał Ryszard Rachlewicz. Pozostałe zawodniczki bardzo szybko udały się do szatni.
Zespół tworzymy wszystkie, tak? Więc czy się jest na tym boisku, czy się na nim nie jest, to trzeba brać odpowiedzialność za wyniki. Jak gdyby, no to nie ma znaczenia, tak? W tej chwili no, przegrałyśmy kolejny mecz w bardzo słabym stylu, jeśli chodzi o nasz zespół i to najbardziej boli, więc jest o czym myśleć, jest na czym pracować, to na pewno.
Będąc tam na ławce rezerwowych, ciągnęło cię mocno pewnie na boisko.
To są decyzje trenera, które trener podejmuje. Jak gdyby wiadomo, że każdy chce grać. Jest dużo zawodniczek przede mną, które są w pierwszej kolejności, żeby grać, więc jak gdyby ja tego nie oceniam. Staram się wspierać koleżanki z ławki na tyle, ile jestem w stanie i podpowiadać im i pomagać, więc jak gdyby to nie jest dla mnie największy problem, tak?
Jak to tam właśnie na ławce wyglądało? Bo ta druga kwarta, to wyglądało, że wszystko wraca do normy, że już zaczynacie kontrolować grę. No niestety nie.
No wydawało się, że gdzieś już mamy ten mecz pod kontrolą, że dość długo się rozgrzewałyśmy, wchodziliśmy do spotkania, ale niestety skończyło się jak się skończyło i brakowało nam dzisiaj czegoś. A myślę, że przede wszystkim brakowało zespołu, który by jako jedność, całość po prostu ten mecz przechylił na swoją korzyść.
Bardzo takie znaczące te ostatnie słowa Katarzyny Dźwigalskiej. Brakowało zespołu, o przyczynę, dlaczego brakuje zespołowości, można się tylko domyślać. Annę Makurat pominąłem w tym wymienianiu statystyk. Anna Makurat 14 punktów, 4 zbiórki, 3 na 5 trafionych rzutów za 3 punkty, może trzeba było więcej. Za 3. W sumie to były jedyne trójki po stronie gorzowskiej. 7 razy za 3 rzucała Karolina Matkowska, o tym nie wspomniałem. Natomiast 3 na 15, 10 na 22 rzuty za 3 punkty w zespole Energii Toruń. No, nie wygląda to dobrze. Przerwa reprezentacyjna na mecz reprezentacji Polski pojechała ostatecznie, a tylko Anna Makurat w szerokiej kadrze, znalazła się też Dominika Owczarzak, ale ostatecznie jej nie wybrał do wąskiej kadry selekcjoner reprezentacji Polski Maroš Kovačík przed biało-czerwonymi mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Turcją na wyjeździe oraz z Albanią w Gnieźnie. No i później wracamy do rozgrywek Energa Basket Ligi kobiet. Zostajemy jeszcze na najwyższym poziomie, bo u nich hokeiści pierwszego LO KS Floorball Gorzów niestety ponieśli trzecią porażkę w tym sezonie. Gorzowianie przegrali u siebie z Olimpią Łochów 4-5, dwie tercje po 1-2, przegrane było więc 2-4, później 2-5. Gorzowianie wyciągnęli na 4-5, ale niestety już nie dali rady, choć momentami potężnie dominowali nad rywalem, nie dali rady choćby doprowadzić do dogrywki.
Daniel Chochowski, kapitan gorzowskiej drużyny. No w tej trzeciej tercji to miałem wrażenie, że Olimpia już rękawami oddycha. Przycisnęliście ich mocno, skuteczności dzisiaj brakowało, tak?
No niestety rzeczywiście udało nam się w trzeciej tercji dopiero przycisnąć ich. No już ta piłeczka ładnie chodziła, udało nam się trochę dominować. Pomimo, że graliśmy na dwie piątki, mieliśmy mniej zawodników, spodziewaliśmy się, że będzie dokładnie na odwrót, że to raczej w trzeciej tercji to my będziemy już dychać rękawami, ale udało się cisnąć do końca. Pomimo dużych braków kadrowych, no mecz myślę, że i tak o wiele lepszy niż ten, który zagraliśmy z Szarotką w ostatni weekend.
Maciej Helman, szkoleniowiec pierwszego LO UKS Floorball Gorzów. No te huraganowe ataki w trzeciej tercji, wydawało się, że uda się chociaż do dogrywki doprowadzić, no niestety znowu z zespołem z czołówki zostajecie bez punktu.
To prawda, boli to bardzo, że no tak niedużo brakowało. Pokazali chłopacy dużo serca, woli walki, no jednak te braki kadrowe, które mamy, braki trochę finansowe, bo nie ma pieniędzy, żeby płacić za salę, nie możemy się spotykać tak jak trzeba. No miasto zarządziło opłaty, więc płacimy, ale żeby starczyło na cały sezon, no to praktycznie musimy te treningi ograniczyć do minimum. Także no to jest konsekwencja tego, że nam trochę brakuje. Brakuje nam grania wspólnego trenowania, że jak to widać, brakowało jednej bramki, żeby było już coś na styku. I brakowało w paru fragmentach trochę jakby podjęcia decyzji.
Trochę zadrzeliśmy tutaj o Macieja Jastrzębskiego. Uraz, już się nawet młody Jan Budny rozgrzewał, ale na szczęście nic poważnego, tak?
Tak, zwykły skurcz, acz może to jest aż skurcz, bo to Maciek, który jest no, żelaznym punktem naszej drużyny i żelaznym zawodnikiem, jeżeli chodzi o trenowanie, o motywację, o wszystko. I jeżeli on zaczyna w pewnych momentach coś szwankować, to znaczy, że trochę z całą drużyną jest coś nie tak, nie? Także tutaj, aczkolwiek jest to skurcz, przypadłość sportowców, którzy w danym momencie no, dają z siebie trochę więcej niż mogą praktycznie. Nie? Reakcja zbyt szybka, zbyt szybki skręt, no, napięcie mięśnia, no to taka jest konsekwencja. Ale jeszcze raz mówię, gratuluję chłopakom woli walki, determinacji, bo pokazali bardzo fajny u nich hokej. Waleczność i serce na boisku pozostawili. Wynik nie odzwierciedla tego, no ale może się uda nam jakoś kiedyś załatwić sprawy takie organizacyjne, to wszystko i będzie lepiej. Może wszyscy zawodnicy wrócą po tych kontuzjach, no, może no, udało nam się zrobić transfer teraz, także jeden zawodnik dojdzie nowy, także będzie super.
No to miejmy nadzieję, że będzie super. Za dwa tygodnie gorzowianie jadą znowu do Nowego Targu, grali z tym mocniejszym zespołem z Nowego Targu, z Szarotką, teraz pojadą na mecz z Góralami Nowy Targ, no i nie ma wątpliwości, ekipa trenera Macieja Helmana no musi to spotkanie wygrać, żeby pozostać w kontakcie z czołówką, żeby pozostać licząc się w walce o te czołowe miejsca, licząc się w walce o obronę przynajmniej brązowego medalu, a może coś więcej, bo takie głosy, takie ambicje też płynęły przecież przed sezonem w gorzowskiej drużynie. Na razie gorzowianie na miejscu czwartym z 9 punktami, jeszcze w kontakcie z drugą Olimpią Łochów, chociaż ta ma jeden mecz mniej, 12 punktów. Zdecydowanie tu prowadzi bankówka zielonka, 18 punktów, główny faworyt, obrońca tytułu mistrzowskiego i główny faworyt w tym sezonie. W ostatniej prostej będą jeszcze inne wydarzenia ligowe.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Pozwolę sobie tak trochę nie po kolei, ale nie przypadkowo, jeżeli chodzi o poziomy ligowe, bo teraz zajrzymy do drugiej ligi. Siatkarze SKS Kozaryn, no niestety ciągle czekają na pierwsze zwycięstwo w drugoligowych rozgrywkach. Na razie jeden punkt na koncie mają po porażce na wyjeździe z rezerwami Trefla Gdańsk 2-3. W sobotę gorzowianie grali u siebie z Eneą Energetykiem Poznań i przegrali 0-3, choć pierwszego seta praktycznie cały czas prowadzili. Mieli piłkę setową przy 24-23, ale niestety na tym się skończyło zdobywanie punktów 24-26. Później 21-25 w drugim secie, w trzeci set przegrany do 19, no i cały mecz 0-3. SKS Kozaryn niestety wciąż bez zwycięstwa na koncie zamyka drugoligową tabelę. Posłuchajmy rozmów pomeczowych.
Patryk Baran, szkoleniowiec SKS Kozaryn Gorzów. No pierwszy set chyba decydujący, gdzie prowadzicie prawie od początku, prawie do końca, prawie robi wielką różnicę.
Tak, zgasiliśmy po pierwszym secie, pierwszy set wyglądał ładnie, końcówkę gdzieś straciliśmy, nie spodziewałem się, myślałem, że dociągniemy go do końca. No a drugi, trzeci set się całkiem posypał, nie znam jeszcze na razie przyczyny, musimy to przeanalizować. No wielka szkoda, bo no już to napawało optymizmem, ale niestety zgasiliśmy i dalej nie mamy punktów.
Dominik Hajduk, szkoleniowiec Enei Energetyka Poznań. No wyszliście z trudnej sytuacji w pierwszym secie. Czy to był właściwie set decydujący?
Nie, nastawialiśmy się na ciężki mecz. Nastawialiśmy się na to, że będzie ciężko. I sytuacja w tabeli i nasza, i Gorzowa wcale nie mówiła nic o tym, że ten mecz będzie łatwy dla nas. My się nastawialiśmy na ciężki bój. Pierwszy set faktycznie, gdzieś tam weszliśmy dosyć spokojnie w mecz. Nie było gdzieś tam takiej iskry, ale gdzieś tam taktycznie i sportowo tą końcówkę wygraliśmy, co się przełożyło później na dalszą grę w kolejnych setach.
Michał Kocoń, po 6 latach na drugoligowym boisku szmat czasu syn urósł, a tata ciągle w formie.
No z tą formą to troszeczkę przesadziłeś, ale faktycznie, no musiałem buty zakupić, bo niestety cały sprzęt został wyrzucony i już wyszedł z mody, że tak powiem. Ale tak, no przyszedłem się poruszać, pomóc, jeżeli będę w stanie, ale to od grania są młodzi.
Dzisiejszy mecz pokazał, że potencjał jest, bo momenty dobre były, przydałaby się stabilizacja chyba, tak?
Myślę, że wszystko przyjdzie z czasem, no wola walki jest, walczyć będziemy zawsze. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to chłopaki trenują dużo więcej niż my i to było zdecydowanie widać.
Mateusz Malewicz, SKS Kozaryn Gorzów. Szkoda chyba tego pierwszego seta. Prowadziliście prawie przez cały czas, ale liczy się, kto zdobędzie te decydujące punkty. No niestety nie byliście to wy.
Nie byliśmy to my i ja się nie zgodzę ze stwierdzeniem, że szkoda pierwszego seta, bo mi jest szkoda każdego seta. Uważam, że w każdym, gdybyśmy się bardziej skoncentrowali, skupili, można byłoby to wygrać. Popełniliśmy większą ilość błędów, a w siatkówce kto popełnia więcej błędów, ten przegrywa. I to było w każdym secie, niestety.
No właśnie, w każdym secie, bo nawet już w tym trzecim trochę podgoniliście. Znowu takie u was takie falowanie.
No falowanie może wynikać z tego, że dalej, jakby to powiedzieć, szukamy jakichś optymalnych rozwiązań. Mi się zdaje, że w trzecim secie ryzykowaliśmy zwłaszcza zagrywką. Stąd też może to falowanie. Gdy zagrywamy w miarę stabilnie, możemy prowadzić skuteczną grę. Natomiast gdy na zagrywce popełniamy błędy, stąd ten wynik ucieka, tak jak było w trzecim secie, chyba 19-12.
Nawet 19-11.
I później nasz atakujący poszedł na zagrywkę, strzelił kilka razy i już ten wynik był lepszy. Natomiast no, nie udało się dokończyć tego dzieła do końca.
No i szkoda. No i tak jak też słyszeliśmy, powrót Michała Kocenia po 6 latach wznowił grę na, można powiedzieć, wyczynowym poziomie, jakim jest druga liga, choć trochę się wzbrania przed tym stwierdzeniem. Michał Kocoń, doświadczony przyjmujący, były zawodnik nieistniejącego już GTPS Gorzów, także były zawodnik Olimpii Sulęcin, a w ogóle wychowanek BBTS-u Bielsko-Biała. No i w Gorzowie i w Bielsku-Białej występował na pierwszoligowym poziomie. Zobaczymy na tyle, ile będzie czasu, na tyle, ile będzie możliwości. Czy Michał Kocoń pomoże gorzowskiej drużynie podnieść się z dna tabeli? Kolejny mecz na wyjeździe Joker Stal Propiła. Tam będzie ciężko o jakąkolwiek zdobycz. Nie ma co się specjalnie łudzić, ale następny mecz znowu na wyjeździe z AZS-em UMK Toruń. No to będzie jedno z kluczowych spotkań w tym sezonie w kontekście walki o utrzymanie w drugiej lidze z której spada z każdej grupy po jedna drużyna, więc bardzo, bardzo ważny mecz zespół z Torunia. Na razie ma na swoim koncie 4 punkty, no i tam trzeba wygrać, żeby się w tej walce o utrzymanie realnie liczyć. Piłkarze Ręczni i Budnek z Stali Gorzów odrabiali zaległości w sobotę. Gorzowianie pokonali na wyjeździe MKS Grudziądz 28-27. Znowu ciężki mecz, znowu mecz bardzo, bardzo zacięty, ale na ostatecznie na korzyść ekipy grającego trenera Oskara Serpiny. To cieszy, że jest ta seria, że jest dobra seria gorzowskiej drużyny, że szczypiorniści mimo problemów kadrowych wygrywają, a najwięcej bramek tym razem Mateusz Stupiński 9, a więc ze skrzydła było zagrożenie. Dawid Pietrzkiewicz 5 trafień, Rafał Reniński 4, Mariusz Kłak 3, Aleksander Kryszeń i Michał Lemaniak także 3 bramki, raz trafił Michał Nieradko, a grali także Wiktor Bronowski, Oskar Serpina, grający trener, i Dominik Droździk. Już w środę kolejny mecz na wyjeździe przeciwko KPR Gryfino, ale to jest pierwszoligowiec, to jest mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. No i o ten mecz pytaliśmy trenera Oskara Serpinę w kontekście także tych kłopotów kadrowych, no że jednak kolejny mecz w tak krótkim odstępie, nie jest to łatwa sytuacja.
Faktycznie nasza kadra no nie może dojść niestety do siebie. Ja ciągle będę powtarzał, że to są urazy, które są niemożliwe do zatrzymania i faktycznie nie możemy cały czas się z nich wygrzebać, bo to są bardzo poważne urazy jeszcze do tego. Jak już ktoś ma naprawdę właśnie bardzo poważny uraz, na przykład więzadeł krzyżowych albo złamaną kość, to do tego dochodzi albo poważna tygodniowa, dwutygodniowa choroba, albo wstrząsienie mózgu, jak ostatnio Czarek Marciniak po meczu z Przemyślem. No naprawdę trudno się pozbierać, no ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o ten Puchar Polski, będziemy chcieli ten mecz wygrać, będziemy chcieli przejść do kolejnej rundy i podejdziemy do tego na 100% poważnie, zwłaszcza, że już jak przed tymi rundami Pucharu Polski mówiłem drużynie, że mi zależy na tym Pucharze Polski, bo ze względów tych kadrowych my nie możemy przeprowadzić normalnej gry podczas treningu, a to jest zawsze w środę, wypada starcie w Pucharze Polski i właśnie też w środę pojedziemy do Gryfina, więc to będzie bardzo dla nas pożyteczny trening. No i chcielibyśmy wygrać i zameldować się w kolejnej rundzie i po cichu liczyć na to, że trafimy na kogoś z Superligi, żeby zrobić naprawdę tutaj bardzo interesujące wydarzenie na poziomie superligowym.
No to miejmy nadzieję, że Gorzowianie wygrają w Gryfinie i może i losowanie będzie sprzyjać w kolejnej rundzie. Dodajmy też, że jeżeli chodzi o mecze ligowe, no to koszykarze też grali bardzo wysoko, wygrali onlinersi Kangu Basket, rozgromili 145-49 KS Lubań. O tym też można było posłuchać w magazynie Dogrywka w trzeciej lidze. Porażki gorzowskich zespołów. KS Atak przegrał z SMS-em Police 0-3 u siebie, a UKS z Iwanickimi Gubin na wyjeździe także 0-3, a jak ktoś chce obejrzeć trzecioligową siatkówkę, to kolejna okazja już jutro, bo jutro o 19:45 w hali pierwszego ELO UKS Set zmierzy się z Orionem Sulechów. W ostatniej prostej pozostało nam jeszcze zaprosić na magazyn piłkarski.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Był kiedyś taki mecz Polska-Słowacja w eliminacjach Mistrzostw Europy 96. No i po bramce Andrzeja Juskowiaka na 5-0 komentujący to spotkanie redaktor Andrzej Zydorowicz powiedział, że to już przechodzi wszelkie wyobrażenie o możliwościach polskiej drużyny. 5-0, zdruzgotani Słowacy, spuszczone głowy. No i można to powtórzyć w kontekście Warty, która w szokujących rozmiarach wreszcie wygrała pierwszy mecz w rozgrywkach trzeciej ligi, jeżeli chodzi o spotkania u siebie. Gorzowianie właśnie 5-0 rozgromili MKS Kluczbork. A jednym z głównych bohaterów tego meczu był Paweł Kraus, który zdobył 2 bramki. Takie wydarzenie na poziomie trzeciej ligi ostatni raz i pierwszy raz wtedy mu się wydarzyło 7 lat temu, niemal dokładnie, bo 2 listopada 2014 roku. Wówczas Paweł Kraus był młodziutkim 17-letnim napastnikiem Nielby Wągrowiec. Wszedł w drugiej połowie, strzelił dwie bramki, wtedy Nielba wygrała z Włocławnią, Włocławek 6-0. No i długie 7 lat czekał Paweł Kraus, żeby znowu dwupaka zaliczyć w meczu trzeciej ligi.
W końcu udało się zrobić to, co do mnie należy tak naprawdę, bo tego jestem, żeby strzelać te gole. Ale no, ja mówiłem też w zeszłym tygodniu, że dla mnie liczy się drużyna i to, żeby wygrać mecz. Nieważne, czy ja strzelę, czy strzeli ktoś inny. Dzisiaj pokazaliśmy naprawdę kawał do fajnej piłki, zwłaszcza w drugiej połowie. No uważam, że zdetronizowaliśmy rywala w 100%. No i fajnie to wyglądało i naprawdę ci kibice, którzy dzisiaj przyszli na stadion nieliczni, mogli nacieszyć oko, patrzeć na to, co się dzieje na boisku.
Jedno pytanie się nasuwa, dlaczego tak późno, choć jeszcze nie za późno na szczęście.
Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie znamy tak naprawdę czynniku, co spowodowało to, że dopiero wygraliśmy pierwszy mecz u siebie. To nie jest też tak, że tak jak mówiłem, że my te mecze wcześniej przegrywaliśmy z Kretesem, tak, że dostaliśmy 3, 4, 5-0. To wszystko było na styku, a dzisiaj pierwsi przede wszystkim strzeliliśmy gola. Chcieliśmy nałożyć swój styl grania, weszliśmy na drugą połowę i nie było zatrzymania się i bronienia bramki, murowania, tylko dążyliśmy do tego, żeby strzelić drugą. Udało się, no i proszę bardzo, otworzył się worek i waliliśmy jak do kaczek.
Piotr Jacek, szkoleniowiec MKS-u, Kluczbork 0-5 pewnie boli bardzo.
Boli, ale absolutnie zasłużyliśmy na przegraną na pewno, czy w takim wymiarze trudno powiedzieć, ale na przegraną, no wystraszyliśmy się naporu przeciwnika. Kiedy przeciwnik zdobył w pierwszej połowie jeszcze gola, potem szybko drugiego, to niestety był dla nich woda na młyn, a my się wystraszyliśmy i trwaliśmy w tym strachu. Pewni bojaźni do końca meczu.
No właśnie, bo w pierwszej połowie zagrażaliście bramce Warta, a w drugiej bardziej w głowie został ten mecz przegrany, tak?
No w głowie, że trzeba gonić, że trzeba odrabiać bramki, natomiast no daliśmy wszystko, co można dać do przodu wszystkich naszych piłkarzy ofensywnych, a właściwie chyba nie oddaliśmy strzału do bramki, więc też to też o czym świadczy, o tym, że trzeba absolutnie nad tym popracować, no i zmienić u zawodników pewne zachowania w strefie wysokiej.
Więcej na ten temat i nie tylko jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17:00. Tam będzie też o Stilonie, który wygrał po dość ciekawym meczu z Meprozetem Stare Kurowo 4-2 i oczywiście pozostaje liderem Magnolia Park Stilon, liderem jako czwartej ligi lubuskiej. A w ostatniej prostej to tyle za dziś. Dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.